cereal and junk like that, you know, which is a real drag. Drink, drink, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Drink, 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 drink. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Drink, drink, because he hates any music played at the appropriate level. Drink, drink, drink.
Dobry wieczór Państwu, witam w audycji Schwing. Ja nazywam się Konrad Okoński, razem ze mną Artur Sadłos oraz gość specjalny, który zaraz chwilę pojawi się w studiu, jako że Robert Sienicki w Warszawie niestety nie może się z nami połączyć przez to, że mamy małe problemy internetowe, ale to nieistotne. Będziemy rozmawiać o ostatnio odbytym festiwalu komiksowym, czyli komiksowej Warszawie, na którym wszyscy się pojawiliśmy. Będziemy rozmawiać o Iron Manie 2, o filmie Kick-Ass, o wielu, wielu, wielu komiksach, między innymi internetowych, ale zanim do tego przejdziemy, uraczymy Was małą dozą muzyczki, także bardzo proszę, AC/DC. I witam po tej krótkiej przerwie. Przypominam, że to jest audycja Schwing. Słuchacie Radia Luz. Ja nazywam się Konrad Okoński. Razem ze mną
jest Tortur Artur Sadłos.
Oraz nasz gość specjalny
Paweł Trekker Wojciechowicz.
Tak jest, Paweł Trekker Wojciechowicz też jest rysownikiem komiksów tutaj z naszego rodzimego Wrocławia, że tak powiem.
Tak, dokładnie. Takim półprofesjonalnym, co prawda, ale za parę lat podbije Hollywood co najmniej.
Na czym polega półprofesjonalizm?
Półprofesjonalizm polega na tym, że mam więcej projektów zaczętych niż skończonych. Jak to będzie pół na pół, to uznam, że to jest ponad półprofesjonalizm.
A, czyli jeżeli skończysz te projekty, to będziesz totalnie profesjonalny, bo one zostaną wydane, ale jako, że jesteś w połowie...
Tak, powiedzmy. Tak, taki jest plan ogólnie. Ale zobaczymy.
To już wiem, kim ja jestem.
Kim ty jesteś?
Też jestem półprofesjonalny. Jeżeli mam wszystkie tak, zaczęte.
No. A co jeśli... Dobra, pozostawmy to na kiedy indziej.
Szkoda, chciałem dalej opowiadać o półprofesjonalizmie, ale okej.
Chcesz powiedzieć jeszcze coś o sobie? Powiedz, gdzie można zobaczyć w ogóle twoje rzeczy, bo chyba w internecie trochę publikujesz, nie?
Tak, można to zobaczyć na moim Gigarcie, polecam. Trekker przez łącznie 3 R. Najpierw jest T, później jest 2 R, później jest Trekker jeszcze z jednym R. Gigard.pl. Można również zobaczyć je na blogu jedenkadr.blogspot.com.
Te trudne adresy zamieścimy potem u nas na swingowej stronie.
A ja będę je powtarzał co 10 sekund, tak podprogowo.
To jeszcze... zostaniesz wyrzucony.
Trekker, blog, Trekker, coś tam będę.
To jeszcze jeden adres, swingmyślnikpodcast.blogspot.com. Właśnie tam po audycji znajdziecie tą audycję w formie MP3. Znajdziecie wszystkie linki, o których będziemy mówili.
A nawet nie tylko te, o których mówimy.
A jeśli znam taką fajną stronę z Azjatkami, to czy to wypada podać, czy nie?
Na antenie nie, bo jest 19 i dzieci oglądają dobranockę, albo słuchają nas zaraz dobranocki. Ale na stronie czemu nie ma problemów, to również nie ma żadnych ograniczeń. Radio się nie wtrąca na naszą stronę.
Aha, super, podam.
Przejdziemy może do pierwszego tematu, czyli w sumie trochę newsów, bo trochę się wydarzyło i my tak robiliśmy taką selekcję rzeczy, które nas interesują, bo nic nas nie obchodzi, co wy o tym myślicie. Pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, tak dosyć konkretnie, to, że nowy Batman, czyli film Christophera Nolana, został ogłoszony, że tak powiem, z datą premiery przypuszczalną, czyli 20 lipca 2012 roku. To muzyka z Batmana?
Z nowego Batmana.
I jechał jego ten taki...
I teraz kilka...
Batbryczka, Batbryczka.
Batbeczka. Się turlał w niej.
Kilka ciekawych faktów jest takich, że to 2 tygodnie po premierze nowego filmu o Spider-Manie, który ma być, jak wiadomo, rebootem całej serii, czyli wszystko od początku.
Crash the Balls.
Dlatego, że Sam Raimi nie miał ochoty reżyserować czwartej części.
Albo oni nie mieli ochoty, żeby on reżyserował.
Mi się też tak wydaje po trzeciej części.
No właśnie, powiedzieli, nie, człowieku, więcej nie ma, już on nie ma przeciwników więcej.
Nic powiedzieli, tego. Jakbyśmy chcieli wielkie flagi amerykańskie, to zatrudnilibyśmy Michaela Baya.
Poza tym skończyły się świecące kostiumy.
Skończyli się ci przeciwnicy, sorry. Naprawdę, jest ich tylko setka, walnie na jeden film po ptakach.
To, co wiadomo poza tym, że ten Batman będzie... Och, mój telefon dzwoni, co ciekawe, go nie wyłączyłem, prawda? To poza tym, że znamy datę premiery, to znamy też reżysera, którym będzie David Goyer.
A to scenarzysta chyba to, będzie, nie reżyser.
Och, rany.
To, reżyser będzie ten pan, co zawsze.
Przepraszam was. Oczywiście chodzi o scenarzystę i to jest o tyle fajne, że to jest scenarzysta pierwszej części, czyli Batman Begins.
Fajnie.
Tak, bo ja lubiłem tą część. A o tyle nie fajnie, że to jest scenarzysta Jumpera.
To ciężko.
Ja uważam, osobiście uważam Jumpera za taki sztandarowy film, jako przykład, jak można skopać film, którego prawie nie da się skopać, czyli prosty film akcji z ludźmi teleportującymi się.
Jeszcze właśnie ten motyw teleportacji, to jest taki świetny nośnik fabuły jakikolwiek. Można pokazać wszystko, a tam dali tego aktora, który jeszcze ma jedną minę. Nie wiem, on jak się nazywa. Nikt chyba nie wie.
Mannequin Skywalker.
Tak, dokładnie. Skywalkera dali, on się nie nadaje.
Hayden Christensen się nazywa. Skywalker, ten nowy.
Tak. Tam. Niepokojące, że pamiętasz.
No i bardzo niepokojące.
Mam fantazję.
Ale wiesz, scenariusz mógł być dobry w tym filmie, tylko że potem reżyser...
A mógł nie dostać scenariusza, co nie? Reżyser mógł kręcić tego.
Co więcej, słuchaj, ja słyszałem, że książka jest całkiem niezła, bo to jest oparte na jakiejś książce i ta książka jest ponoć bardzo czytana.
Jumper. Brzmi jak oparta na Mario.
Bo to jest dobry pomysł, tylko... Film nie był.
Trailer był nawet niezły, a potem film się okazał.
Ale wymień jeden film sprzed, nie wiem, z ostatnich 3 lat, który miał dobrego trailera. Serio, oni mają oddzielne ekipy od trailerów. Na przykład w Iron Manie 2 połowa scen była taka, których nie było w filmie. To smutne, serio.
Tak, jest bardzo agresywny w tej studii.
Tak, jestem, zniszczyłem coś.
I jeszcze jeden fakt to jest taki, że ten scenarzysta będzie się zajmował jeszcze jednym filmem o superbohaterskim w najbliższej przyszłości i to będzie kolejny z serii X-Men Origins, czyli Magneto.
O matko, po Wolverine ja już nie czekam na zapad.
Ja obejrzałem taką fajną wersję bez efektów specjalnych Wolverina.
Tak, ja też, taką ona była troszeczkę przedpremierowa, tak,
i
tak.
Potem zobaczyłem trailer i patrzę, o, film wygląda czasami fajnie. Gdzie te sceny? Ja ich nie widziałem. Ja widziałem dużo zieleni tam.
Tak, ale też takiej szarości i takie w 3D Maxie wyrenderowane silosy. Świetna scena z silosami w 3D.
A podobały mi się też takie pazury, które wyglądały jak z takiego pierwszego filmu z efektami 3D właśnie, tak. To było rewelacyjne. No, ale ten film zyskał dla mnie dzięki temu, jakbym go obejrzał pewnie normalny, bo słyszałem, że jest bardzo kiepski,
jest kiepski.
To nie miałbym żadnego smaczku, a tutaj?
Na przykład fajnie też w tej wersji bez efektów wyglądała ta walka z Blobem, tym takim panem z nadwagą lekką, gdzie on właśnie tak widać było, że to było tak na komputerze robione bardzo wyraźnie i też nabierała smaczku. Koneserskiego.
Bardzo specyficznego smaczku.
Ale jak to się dzieje? Czy mi się wydaje, czy Jurassic Park był robiony z efektami 3D?
A właśnie
wszystkie sceny z tyranozaurami i tak dalej. To były dinozaury zrobione w 3D przecież.
Były.
No. I to było ile lat temu? Chyba z 15.
Ale chyba nie do końca tam wszystko było 10. w 3D.
Nie, no nie wszystko, ale właśnie. Były sceny zrobione w 3D w całości i one wyglądały super, bo ja ten film widziałem jakiś czas temu, chyba miesiąc temu. Po raz kolejny.
A może widziałeś go w takim okienku małym 200x300 pikseli?
Nie, normalnie.
Nie, właśnie to chodzi, że w Jurassic
monitorze.
Park bardzo fajnie wyglądają te dinozaury. Którzy się przykładali do tego i podejrzewam, że też markowali sam wygląd 3D jakimiś dziwnymi technikami. Tak samo jak się tam Piramida Strachu Sherlock Holmes. Tam był zastosowany taki efekt 3D, gdzie rycerz wyskakiwał z witraża w kościele. I on wyglądał, pomimo, że to były bardzo proste efekty, ale nie raził w ogóle, bo nie było takiego eksponowania, że to jest 3D, tylko bardziej wykorzystanie podmożliwości, czyli nie potrafimy nie wiadomo czego pokazać, to pokażemy trochę szkła ruszającego się i to w ogóle nie widać jest.
A może to jest kwestia tego, że łatwiej jest zrobić w 3D coś, co nie istnieje jak dinozaury, bo wtedy to wygląda, ty nie wiesz jak to wygląda, więc to jest realne. A kiedy robisz coś, co naprawdę istnieje, czyli mutanci,
dokładnie, jak Wolverine wiadomo.
Nie, ale to oczywiście, no tak samo jak wszystkie postacie ludzkie, widać, że są sztuczne, bo obserwujemy przecież ludzi na co dzień i bardzo się rzuca w oczy. Każde przekłamanie najmniejsze jest widoczne, no a takie Transformersy, gdzie są wielkie roboty z metalu, już w ogóle właściwie nie widać, gdzie jest 3D.
Transformersy.
A nie myśleliście o tym, że może po prostu Spielberg miał prawdziwe dinozaury?
Mógł mieć prawdziwe dinozaury.
Mógł sobie pozwolić na to, żeby oni je wyhodowali, co nie? I on po prostu zagrały w 3 filmach.
To dlatego właśnie były 3 filmy.
No dokładnie.
Mamy już dinozaury.
Co z nimi zrobić? W hangarach siedzą, jedzą. Co tu z nimi? Serio uważam, że co...
Sprzedać nie można, nielegalne.
Dokładnie.
Ale wciąż myślę, że nawet jakbyś miał prawdziwe dinozaury, to kasa, jaką byś wydał na wytresowanie tych zwierzaków, byłaby większa niż w zrobienie ich 3D.
Może dinozaury były bardzo łatwe do tresowania.
Może były bardzo inteligentne. Okazało się, że są świetne. Nawet podpisały sobie kontrakt na 3 filmy właśnie. Więc wiesz.
Dobrego menedżera miały.
Jak małpka Koko. Jest taka małpka, chyba gra w kinie.
Małpka Koko?
Ale jest aktorem.
Nie wiem.
Znam taką.
Nie mam pojęcia. Ale skoro o efektach 3D mowa, może coś o filmach 3D, bo to taki nośny temat ostatnio.
Ja muszę powiedzieć, że ja wiem, co czuli ci ludzie kiedyś, którzy uwielbiali filmy bez dźwięku i nagle im wszedł dźwięk i popsuł im całe życie, takie radosne chodzenie do kina.
A wiesz, co czują ludzie, którzy lubią filmy 2D, bo 3D nie widzą, wszędzie są filmy 3D.
Nie, a mnie drażni 3D ze względu na to, że niektóre jest masa tych niepotrzebnych ujęć i scen robionych tylko i wyłącznie pod 3D. Mamy tych 5-minutowe sceny, jak bohater spada, więc nie wnoszą.
Ale jak to się fantastycznie sprzedaje.
No ale to jest bardzo, bo to jest na razie parę tych filmów. To teraz... Clash of Titans, gdzie są potwory z Gears
of War. Clash of Tits bym obejrzał.
W 3D, człowieku.
To miałby sens jakiś. Tak. A propos właśnie 3D różnych takich kiepskich filmów, to Avatar będzie ponownie wchodził do kin, bo 6 minut dodadzą do niego wyciętych scen. To jest, nie wiem, czy wcześniej tak robili.
Czy będzie scena seksu z kosmitami?
Z kosmitami, może.
Pojawią się kosmici dodatkowi i będą...
Specjalna scena. Nie mam pojęcia, po prostu będzie 6 minut dodatkowych i jeszcze raz puszczają go do kina, żeby zarobić kolejne grube miliony.
Dzięki Bogu, bo ja po prostu nie skumałem tej skomplikowanej fabuły, to co się tam działo.
Mi tam cały czas coś brakowało w tym filmie.
No, mi właśnie ogólnie zarysu jakiegoś takiego scenariusza może.
Może teraz to jest właśnie wycięty scenariusz.
One docierają pójść do tego scenariusza ostatnio na plan zdjęciowy, mam wrażenie. Ostatni dzień.
No, ale w kręgu 3D...
W kręgu 3D jeszcze jedna mała informacja, czyli Piraci z Karaibów numer 4 z, o ile się nie mylę, Johnem Deppem w roli głównej, czy jak to było, zostanie wypuszczona w 3D. Właśnie.
Z czego
można było się spodziewać prawdopodobnie. I autorem zdjęć będzie Dariusz Wolski, który jest uważany chyba za spory autorytet w tej kategorii.
Nagrał na kamerę. Jak to się nazywa? Był operatorem przy pierwszych trzech częściach.
No to dobrze.
Czy coś tam umie? Ogólnie pokazał, że coś potrafi, zrobił.
Jakieś referencje ma zawsze.
No. O, Johnny Depp będzie w 3D. To masa kobiet aktualnie po prostu
to się sprzeda lepiej niż Avatar.
Jeśli masz 3D, które według was ma właśnie... Cechą 3D jest, filmów 3D jest to, że jest mnóstwo tych ujęć, które właśnie są zrobione tylko po to, żeby zrobić ten UF-efekt. To czy jeśli dodasz do tego naprawdę zdolnego, genialnego operatora, to czy to nie... podniesie wartości filmu na tyle, żeby to nie przeszkadzało?
Nie wiem.
Wam?
Znaczy, to jest prawdopodobne, ale najpierw musieliby coś takiego zrobić, pokazać, wtedy okej, okay, ale jak na razie to jest...
Bo ja wiecie, mi nie przeszkadza kino 3D generalnie. Poza tym, że płacę więcej za bilet, to...
Znaczy, no, mi przeszkadza jedno, że ten Avatar i jego jakość, to jedna, a dwa, oni zrobili z tą Malicją. Tim Burton nie zrobił kiepskiego filmu oprócz Planety Małp i teraz zrobił tą Malicję dla Disneya, która jest ciężka. No nie da się obejrzeć.
Bo to są nowe technologie i jeszcze je oswajają, także na razie wow, mamy świecący cukierek i musimy go pokazać w każdej możliwej konfiguracji.
Chodź tu, Berton, nagrasz nam cukierek. I Berton biedny nie wie, co zrobić. Siedzi tym cukierkiem, co?
Ale właśnie, i Andy Serkis, płynnie przeskakując do kolejnego newsa.
Nie możesz o tym mówić, żeby nie było płynnie.
Nasz program jest taki, że dekonstruujemy wszystko, co się tylko da. Andy Serkis zakłada firmę, właściwie taką szkołę, gdzie będzie uczył aktorów grać pod 3D, pod motion capture twarzy i w ogóle taki 3D performance, coś takiego jak było właśnie w Avatarze, czyli że aktorzy grali, a potem z nich robili cyfrowe postaci, a że Andy Serkis ma duże doświadczenie w tej branży właściwie, bo on pracował przy grze Heavenly Sword, która wyszła świetnie od strony takiej aktorskiej. Będzie pokazywał aktorom właśnie, którzy umieją grać, ale nie wiedzą, jak to ugryźć w tej nowej technologii, będzie ich prowadził, żeby to lepiej wyglądało. I to jest właśnie dobra droga, bo no, nie było czegoś takiego. Każdy tak na czuja wskakiwał i może się uda.
Wyobraź sobie, taki Anthony Hopkins przychodzi i mówi, bo ja nie umiem w tym 3D grać totalnie, nałóż mnie czegokolwiek.
Andy Serkis to jest ktoś związany z grami, czy z filmem?
Andy Serkis.
Ja znam to nazwisko.
Andy Serkis zasłynął tym, że zagrał Golluma we Władcy Pierścieni. U Petera Jacksona grał King Konga i tego marynarza.
Jak grał King Konga?
W tym takim śmiesznym stroju grał.
Ale był to był 3D film.
Tak, właśnie. To jest podejrzane.
King Kong. Tak. King Kong nie był w 3D?
King Kong był w 3D, tylko że no tak samego Golluma. On był w takim niebieskim kombinezonie z piłeczkami ping-pongowymi przyczepianymi.
Jestem durny.
I właśnie...
Czyli on jest generalnie takim akrobatą, aktorem, który sobie skacze
po
scenie.
No nie, bo on grał bardzo dużo twarzą i takiego Golluma on wykreował. Nawet zmienili specjalnie twarz Gollumowi, żeby wyglądał bardziej jak Andy Serkis, bo zrobił taką świetną robotę. No i kolejnym projektem właśnie był, no nie wiem, czy to kolejny, ale jeden z następnych jest Heavenly Sword, ta gra, gdzie wzbogacił ją i nie była kolejną grą, która wygląda tak sobie, ale naprawdę fajnie od strony takiej mimiki i gry aktorskiej. I pracował jeszcze przy jakiejś produkcji, której właśnie teraz nie pamiętam.
Tylko przy tym Heavenly Sword przy tym zapomnieli niestety o takiej opcji, jakże jeszcze ktoś musi grać w to. Tamten gameplay był
nie,
taki.
No niektórzy lubią.
Ja będę grał w to, jak tylko mnie PS3.
To jest gra dla mnie.
Znaczy ona wygląda totalnie rewelacyjnie, ale miałem wrażenie grając to, że ja po prostu naciskam do przodu i naciskam jeden przycisk przy okazji. No. To jest taka ta nowa rozgrywka mnie męczy w grach.
Ale jeżeli w grze możesz mieć miecz, który jest większy niż ty,
no to jest dobrze. To
ja już mogę grać tą grę.
To Final Fantasy chyba 7 wprowadziło ten taki do kanonów bohatera.
O, tak. Master Sword. A widziałem ostatnio na jakiejś stronie, gdzie sprzedają takie akcesoria, takiej prawdziwej wielkości Master Sword.
Tak
łezka się zakręciła.
Też takiej wagi?
Nie, właśnie jakiś lekki, bo chyba do 3 kilo czy 2 kilo.
Musiał sprzedać, bo niestety skąd brać pieniądze, biedny Cloud, tak? Na eBayu wystawił i się sobie, ach!
Dobra, musimy, moi drodzy, przeskoczyć do recenzji, ale może zanim recenzję, trochę muzyki.
Z chęcią.
I a propos właśnie tych recenzji, które będą nadchodziły, posłuchajcie sobie Johna Powella i utworu Test Drive z filmu Jak wytresować smoka.
Rozmawiamy o komiksie?
Tak jest, rozmawiamy o komiksie, dokładnie, ale to za chwilę. Najpierw jednak, jak wytresować smoka, na tym filmie chyba wszyscy byliśmy w kinie. I osoby, które widziały nas na żywo na komiksowej Warszawie, o której na końcu, mogły już słyszeć trochę naszych opinii, ale tych osób było tyle, co kot napłakał, a wideo relacji jeszcze nie ma w sieci, ja mam ją już na dysku, więc ona się pojawi. Także najnowsze dzieło DreamWorks, bardzo proszę, może zacznijmy od ciebie.
Ode mnie?
Ja pokazałem na torturę, żeby było jasne.
Jak zostałem zaskoczony twoim palcem wymierzonym we mnie. Jak wytresować smoka, jest to świetna animacja. Tak mi się podobała, tak się ubawiłem na niej, że każdemu polecam, żeby jeszcze jak jej nie zobaczył, żeby biegł do kina i ją oglądał. Co najbardziej mi się podobało w tym filmie, to sposób prowadzenia historii. To jest tak dopięte na ostatni guzik, że nie wciśnie się tam nawet żyletki, niczego. Jest napakowany emocjami, akcją, fajnymi takimi akcjami, zwrotami fabuły film. Jednocześnie to wszystko świetnie przechodzi. Raz jest wesoło, raz jest śmiesznie, tak gagowo, raz jest trochę tak nostalgicznie, raz romantycznie i tu nic nie zgrzyta, po prostu ta historia płynie sobie, ma świetne tempo i ogląda się to rewelacyjnie. Na koniec jak się wychodzi z kina, to ma się ochotę polecieć na tym smoku, bo są genialne sceny lotu smokiem. Ja byłem na wersji 2D, bo niestety znowu powiem, 3D nie widzę, ale w scenie, kiedy ten chłopak ujeżdża tego smoka pierwszy raz lecą, zresztą utwór właśnie był z tej sceny przed chwilą, to aż złapałem się za fotel, kiedy nagle oni zaczęli zlatywać w dół, kamera na chwilkę została w górze i potem zaczęła za nimi spadać i się odbili tak prawie, że od powierzchni wody i wlecieli między skały. To było niesamowite. Rewelacyjne uczucie, chyba jeszcze w kinie nie miałem czegoś takiego, żeby tak realnie to na mnie zadziałało.
Miałeś takie realne 2D.
Realne 2D, no to musi... Ja aż teraz zazdroszczę tym, którzy widzą 3D, bo podejrzewam, że to musiało wyglądać świetnie. Może ty tracker tutaj dodaj parę.
Znaczy, ja mówiąc szczerze, to teraz ja sobie powiem, że niestety akurat tego filmu, z tych wszystkich, które się będą omawiane, nie widziałem jeszcze. Widziałem tylko trailer, który wyglądał dość zachęcająco, i teraz ta opinia tortura przekonała mnie, że wybiegnę dzisiaj ze studia, pobiegnę, wezmę bilet na 2D, na 3 seanse z rzędu, będę oglądał i zawsze będę czekał na tą scenę z tym smokiem pikującym.
No ja na pewno kupuję na Blu-rayu, jeżeli tylko wyjdzie smok, bo zasługuje na to.
Tak, to ja może poza tym, że film jest wizualnie fantastyczny, to jedna rzecz, która mnie tak urzekła, to bogactwo świata w tym filmie. Jak tak zaczynam rozkminiać, to stwierdzam, że ten film spokojnie mógłby się rozciągnąć na serial. Na jeden sezon co najmniej.
I mógłby trwać dłużej ten
wszystkie
film.
Rzeczy, mógłby się rozwinąć, wszystkie postacie, bo każda postać, która się pojawiła w filmie, była ciekawa. Każda z nich mogła mieć konkretną historię ze sobą, bo każda z nich
i to było widać po designie tych postaci.
Dokładnie. Każda. Ojciec chłopaka, ten jego nauczyciel, każdy z jego kolegów, te wszystkie smoki.
Tak. Ja mam takie pytanie, bo w tym filmie, z tego co widziałem w trailerze, jest jakieś takie połączenie mitologii jako takiej celtyckiej, no i tych smoków. I ogólnie, czy orientujecie się, czy te smoki są takim typowym elementem mitologii celtyckiej, czy to jest taki wymysł Amerykanów, którzy wcześniej...
Przede wszystkim, jakby tresować smoka jest na podstawie takiej książeczki dla dzieci. Pod tym samym tytułem, która, jak się dzisiaj dowiedziałem, bardzo się rozbiega historia w książeczce i w filmie. Że to jest bardzo luźno oparte, a jak to się ma, to naprawdę nie wiem.
Na buszującym w zbożu jest oparte. Tak?
Ale to jest ciężko. Świat jest naprawdę wielki, pomimo że jest to bardzo krótki przecież film animowany.
I pięknie zaprojektowany. Ja tak wtrącę, że za design smoków i postaci odpowiada Nico Marlet. On ostatnio z Bartonem współpracował przy Pannie Młodej, przy kilku innych produkcjach, ale ma taką specyficzną kreskę. To może zamieścimy linka do jakichś jego prac na naszej stronie, bo to są naprawdę świetne rysunki, które są bardzo niepowtarzalne. Raz się je zobaczy i też wiadomo wszędzie, na każdym rysunku, że to jest ta osoba.
A jak samo 3D w tym filmie? W sensie ja zawsze uważałem, że lepiej wychodzą jednak, znaczy mówię o takiej animacji samej w sobie 3D, że jednak lepiej wychodzą wszystkie zwierzęta i tego typu sprawy, a ludzie cały czas jakąś taką przynajmniej te kukiełki udające
ludzi. To jest animacja, wiesz, i tutaj to nie przeszkadza. I jeden taki smaczek zauważyłem, to mi się bardzo spodobało. Gdy postaci rozmawiały, wcześniej tego w animacji nie widziałem, że oddychały. Czyli cały czas klatka piersiowa im się poruszała i mieli taką bogatą mimikę na twarzy, że nie tylko wyrażali tę emocję, która jest, ale jednocześnie jakieś takie drobne rzeczy. Na przykład jak postać nic nie mówiła, to coś tam jej warga drgała na przykład, czy właśnie było widać, że wdycha powietrze, wydycha, nadyma policzki przy powietrzu i tak dalej.
A pod ślina były?
Pod śliną było.
Okay. Wiesz co, cała ta rozkmina, czy lepszy 3D, czy 2D, jeśli chodzi o animację, była kiedyś dla mnie bardzo ważna i miałem bardzo, wiesz, mocne zdanie na ten temat, ale od pewnego momentu stwierdziłem, że nie ma zupełnie, że filmy 3D są na tyle dobre, że już nie ma czegoś takiego, że czujesz, że to byłoby lepiej zrobione w 3D. Chyba od czasu pierwszego Shreka.
A Księżniczkę i Żabę widziałeś?
Widziałem.
Bo ja uważam, jest, że są rzeczy nie do powtórzenia. To, co się z tym cieniem działo na... To jest tylko do narysowania. No nie jest do, uważam, zanimowania w 3D.
Tak, ale filmy w 3D masz tak dobre, że czujesz, że to się broni na tyle dobrze, że to uzasadnia
to. Już teraz to zdecydowanie.
No, znaczy, no nie wiadomo, czy to by tak naprawdę dużo straciło, gdyby było w 2D. To jest pytanie. One mają dobrą historię, dobrą realizację, ale myślę, że dałoby się je zrobić.
Myślę, że na przykład dla samej sceny lotu warto to było zrobić w 3D.
To musiała być najlepsza scena lotu.
Jest właśnie jest rewelacyjna, bo to pięknie wygląda. To bogactwo świata. Wiadomo, historia by się broniła, ale tutaj nie wiem, to powietrze, przestrzeń, która tam była. Przestrzeń była rewelacyjna w tym filmie. I światło, które budowało taki fantastycznie wielki świat. I to, co Coco powiedział, tak tutaj troszeczkę odbiegnę od tego, co mówimy teraz, że Kung Fu Panda, która też jest od DreamWorksu, bardzo mi się podobał ten film, tylko brakowało mi troszeczkę takiego bogactwa świata, takiego backgroundu. Tam było wszystko na pierwszy plan skupione, a poza tym jeszcze nic specjalnie nie działo.
Miałeś wrażenie, że istniała ta świątynia i nic zupełnie poza tym.
Tak, a tutaj w Smoku jest wielki, bogaty świat, na każdym planie coś się dzieje.
Mimo, że to
masa
tylko jedna
smaczków.
Wyspa, nie?
Tak. I to jest to, że jest tak zaprojektowane każde ujęcie, że nie widzisz żadnej pustki, że to jest, o, postaci biegną, a już nie mieli pomysł, co się dalej dzieje. Jeden wielki, fajny świat, taki kolektywny, który rewelacyjnie wygląda.
Piątka z plusem, zdecydowanie.
Ja daję 6.
Dostaw 6 na coś naprawdę niesamowite.
Dla mnie jest niesamowite.
Ja liczę, że jak zobaczę, to dam wysoką ocenę. Prywatnie w domu.
No dobra.
No generalnie tak. Ten film skopał tyłek.
Skopał ci tyłek.
Skopał mi tyłek. A skoro o tym mowa, niedawno była premiera Kikasa w kinach. Widzieliście ten film?
Widzieliśmy
tak,
go.
Tak.
I ja się wypowiem na sam koniec, bo podejrzewam... A nie, może nie, może mamy podobne zdanie. Posłuchajmy.
Znaczy, ja uważam, że ciężko mówić o tym filmie w ogóle w oderwaniu od samego komiksu.
Właśnie ja nie czytałem komiksu.
Ja czytałem i... tutaj porozmawiamy sobie o samym komiksie, myślę chwilę. Uważam, że jest to dość... Bo Mark Miller wcześniej... Miller, czy jakkolwiek on się nazywa.
Miller
robił to z Johnem Romitą Juniorem.
Co z nim robił?
On robił z nim, kopał dupę ogólnie, tak, na tym to polegało. Zapowiadał, że będzie właśnie to takie mocno realistyczna konwencja, że to będzie ten drugi Watchmen. Pojawiały się te filmiki na YouTubie, cała ta promocja tego komiksu była naprawdę taka, że mocno się tym zajarałem, nawet kupowałem sobie te zeszyty, sprowadzałem sobie z jednego ze sklepów internetowych właśnie sprzedających amerykańszczyznę. No i cóż, bardzo zawiodłem się samym komiksem. Z jednej strony mamy tutaj ogólnie...
Komiksem czy filmem?
Komiksem.
Komiksem
też. Bo ja ogólnie, jeśli chodzi o całego Kikesa, no jest, mam gdzieś... No, komiks uważam, że jest lepszy od filmu, który zawiódł moje oczekiwania już zupełnie, ale sam komiks jest mocno przereklamowany i jest tak naprawdę prostą historyjką, gdzie najpierw autor założył sobie, że pokaże coś wyjątkowo realistycznej, brutalnej konwencji, po czym już po pierwszym zeszycie okazało się, że nie jest w stanie tego zrobić i tak naprawdę zrobił taką typową historyjkę komiksową z takim zakończeniem lepszym niż w filmie, ale również zakończeniem, które nie można nazwać tego zakończeniem. To jest jakaś taka przerwa przed kolejnym kontynuacją, która ma się ukazać niedługo.
Jedno, dla mnie właśnie i komiks w zasadzie i film, chociaż komiks trochę lepiej, jest jednym wielkim niezdecydowaniem.
Tak, to coś jest, to
widzę, że każdy ma chyba takie odczucie.
Nie, tak jakby nie wiedzieli do końca, co chcą zrobić z tym, co robią.
Bo cofam słowo każdy.
Poza tym, dlaczego nikt nie może powiedzieć Nicolasowi Cage'owi, że źle wygląda w wąsach? Ja nie wiem.
Ale myślę, że oni,
ktoś powie.
Myślę, że oni mu to powiedzieli i chyba myślę, że to było właśnie, on miał wyglądać takiego amerykańskiego tatuśka po prostu. Właśnie on musiał, on miał tak wyglądać.
Ale wyglądał strasznie. On zawsze wygląda strasznie w wąsach.
Znaczy, ale ogólnie tutaj on ma tu jedną minę, ale uważam, że te wąsy robiły...
Te fryzury tego... zawsze w każdym
tak,
filmie.
Tak, tak. Ale nie, właśnie uważam, że wygląda właśnie takiego ojca. Co prawda ten motyw ojca i córki też w tym filmie był... No, to akurat był lepiej pokazany w komiksie i tak naprawdę to jego działanie było bezpodstawne i średnio po jego... Dla mnie było zagadką, czym kierowali się bohaterowie w filmie, a w komiksie to przynajmniej było na tyle pokazane logicznie, że mogłem to kupić. W filmie nie byłem w stanie tego kupić, mimo tego, że jest parę scen, czy parę scen w ogóle właśnie akcji, parę ujęć, które naprawdę były miłe i przyjemne.
Było parę takich scen, które
wizualnie
były świetne.
Było fajnie.
Dorzucę kilka swoich groszy tutaj. Rzeczywiście mam takie same odczucia, że ten film... Film, bo ja tylko film oglądałem, ale o komiksie też słyszałem, że jest podobne i gdzie są te różnice. Że chcieli pokazać, tak jakby sparodiować, ale właściwie w taki bardziej smutny sposób, jakie są komiksy. Że jeżeli by rzeczywiście byli ci superbohaterowie, nie mieli tych mocy, to to byłby bardzo smutny los i nic by z tego się nie dało wycisnąć. No. Że to generalnie komuś coś się w głowie pomieszało i to właśnie tacy psychole zwyczajnie to by byli. A i tak się zaczyna film, który daje na to nadzieję i w pewnym momencie okazuje się, że zamienia się w taką lichą, ubogą kopię Spidermana, gdzie w Spidermanie, obejrzałem go sobie ostatnio jeszcze raz, okazuje się, że jest więcej sensu i więcej takich prawdziwych emocji, sytuacji niż w tym Kick-Assie, który zmierza w ogóle nie wiadomo w co. Oglądałem ten film i nie wiedziałem, co się dzieje. Raz jest na poważnie, biją tego kolesia, tłuką go i mówię, no to już wyląduje w szpitalu, nie wiem, będzie ze szpitala gadał, albo nie wiadomo, co się tam stanie. A potem okazuje się, że go tak stłukli, to stracił czucie wszędzie, goi się szybciutko
tak,
i zaczyna, że niby to jest jego supermoc i napierdzielać wszystkich.
Tak, no, i nagle zmienia się w superbohatera, więc po co robić pastisz czegoś takiego, skoro znowu dostajemy superbohatera?
No tak, no. Zrobili kolejną historię, która wygląda tak samo. Papierowi bohaterowie. Tak,
jeszcze happy end, to ta scena seksu,
tak,
no to już jest
ale,
przecież
ale naprawdę, to w ogóle się nie trzyma kupy. Realistyczna konwencja,
nie spoilerujcie
gdzie...
za dużo.
W każdym razie, postaci są zupełnie nawet półwymiarowe tak naprawdę, bo nic nie widać, że stoi cokolwiek za nimi więcej. Wypowiadają kwestie i dobra, ten jest zły przeciwnik, no to jest zły przeciwnik i mówi kilka głupich rzeczy, dobrze, chcę zawładnąć światem, jestem zły, skopcie mu dupę i koniec i na tym się wszystko kończy postać tak naprawdę. I nie wiem. Ale scen było kilka fajnych, ale to głównie za sprawą muzyki, która się tam pojawiała i która była z filmu Sunrise.
Chodzi ale... się o scenę Batmana, że tak powiem. Chyba można ją tak określić.
Scena Batmana to scena ale... taka, gdzie była z pierwszej perspektywy.
Nie, scena, która działa się w takim jasnym magazynie.
Tak,
jakby.
Tak, ale też pierwsza perspektywa była fajna.
Ale jeszcze była świetna scena z muzyką z tego starego westernu, którego tutaj teraz nie przytoczę. To właśnie z Hit Girl była taka bardzo
razu
fajna
w Ameryce,
scena.
Czy tam zagrać dolarów więcej. Zagrać dolarów z tych filmów.
Raczej, tak, tak, tak. I też bardzo, bardzo miłe. Nie, tak naprawdę... To jest chyba w ogóle debiut tego reżysera, ile się nie mylę, czy tutaj... To tak chyba z tego, co słyszałem, tutaj mogę wprowadzać w błąd wszystkich, najwyżej mnie wyrzucicie z tego pomieszczenia, ale więc jak na debiut, jeżeli to był debiut, to uważam, że to jest bardzo... No wykonany jest bardzo porządnie, niestety ten scenariusz nie broni się w żaden sposób.
Ale ja bym mimo wszystko polecił, żeby z tego zobaczyć.
Ale nie w kinie. Znaczy, ja nie polecam.
Może nie w kinie, może nie w kinie, nie
ale... Było szkoda tych pieniędzy wydanych na ten film.
Mi pewnie też by było.
Mnie dziwi...
Mi też było.
O mój Boże, ci wujkowie powracają.
Wujkowie z Ameryki. Dokładnie.
Znaczy mnie dziwią strasznie w ogóle wysokie noty dla tego filmu i to, że jego recenzje są... Te pierwsze recenzje szczególnie były takie, że ja byłem pewien, że to idę na jakiś kultowy przyszły film, który po prostu...
Czytałem recenzje, czytałem opinie na różnych forach. Ludzie chwalą sobie ten film, podoba im się to i nie jestem w stanie zrozumieć czemu.
No ale ludziom też
się Avatar podoba. Trochę inny. Jest trochę inny ten film. Dziwo mi się podobał.
Jest inny, ale mnie dziwi to, że kurczę, Watchmen miał gorsze komentarze i recenzje niż Kick-Ass.
No, ale mi się przeraził jest... ten niebieski penis. Jeżeli dajesz w tych czasach niebieskiego penisa do filmu, nie masz szans na dobre recenzje.
Dlaczego wszyscy boją się penisów w filmach?
Po prostu niebieskich penisów, wiesz. Zwykły.
Tylko niebieskich.
Tak. Nie bądźmy latający. Tacy homofobiczni.
Znaczy niebiesko-penisowi nie bądźmy.
Co mamy dalej do golenia? Już, zaraz. O tak, bardzo dobrze. Maciek Łazowski, czyli autor współautor komiksu internetowego Hell Hotela, wcześniej Bug City, razem z Bartkiem Szymkiewiczem, ale tym razem zupełnie prawie że solowo wydał komiks Boska Tragedia za sprawą wydawnictwa Kultura Gniewu. Ten komiks, co jest ciekawe, jest jego projektem, że tak powiem, szkolnym, bo to jest jego praca dyplomowa. I ten komiks jest nieprawdopodobnie zaskakujący, jeśli dla mnie przynajmniej był, jeśli się zna prace internetowe Maćka i Bartka, bo jest autentycznie naprawdę fajny i śmieszny. Nie mówię tutaj, że inne rzeczy nie są śmieszne, ale komiks wydawał mi się totalnie niewymuszony. Śmiesznie niewymuszony, jednocześnie mądry w tych momentach, w których był mądry i dosyć sprawnie zrobiony. Nie wiem, jaka jest wasza opinia, jeśli czytaliście w ogóle Boską
Tragedię.
Ja nie
czytałem. W ogóle nie wiem nic o tym, także nic nie powiem.
Ja jakby gdybym pojawił się na festiwalu, który miał swoją premierę, prawdopodobnie bym go zakupił, byłbym już po lekturze, ale ja mówię szczerze, nie czytałem, ale bardzo z przyjemnością go zobaczę, dlatego że akurat jestem, no może wielkim fanem, to za duże słowo, ale jeśli chodzi o aktualnie te komiksy internetowe polskie, to i Hell Hotel, i ten, czy bardziej nawet zakończony ten Bug City, to jest kawał porządnej, raz lepszej, raz gorszej, ale jednak na pewnym poziomie lektury. Tak, sympatycznej, więc liczę, że
jeśli czytasz Hell Hotel, to wiesz, że to jest dobry i śmieszny komiks, ale
czasami
jest, te żarty są po prostu mniej śmieszne albo wymuszone.
Tak, ale z drugiej strony jednak ja na początku, gdy ten pojawił się Hell Hotel i gdy właśnie twórcy mówili, że on będzie tak aktualizowany rzetelnie, że zawsze będzie w te dni, które ma być, myślałem, że nic z tego nie będzie. Szczególnie, że Bug City, teraz pamiętam, pojawiał się raczej tak co jakiś czas.
Chyba dwa razy w tygodniu i...
Ale on chyba tam miał jakieś przerwy, coś takiego tam...
Możliwe, że miał.
I jak na razie, co prawda ten poziom jest bardzo różny, ale uważam, że pewien jednak chłopaki trzymają. I no jest nawet parę z tych pasków, stało się, można powiedzieć, tutaj jest to za duże słowo, ale kultowymi. Chociażby ten pasek właśnie z płaczącym diabłem, z Devil May Cry, nie wiem, czy kojarzycie...
Tak, on był na wszystkich stronach o grach publikowanych.
Tak, nawet na jakiś... cieszył się taką popularnością po prostu w internecie.
Ale czekajcie, jeszcze dajcie mi powiedzieć parę słów o tej Boskiej Tragedii. To jest komiks, który musicie koniecznie przeczytać. Choćby dlatego właśnie, że wszyscy tak jakby jesteśmy trochę internetowymi twórcami i warto zobaczyć, co internetowy twórca potrafi zrobić na papierze. I to jest jego debiut papierowy, a jest naprawdę, naprawdę dobry. Jest to komiks, który jest trochę moralizujący, ale jednocześnie bez tego takiego klimatu, że nie czujesz, że jest moralizatorski, ale jest
właśnie... Tak cię zmoralizował, ale tak nie do końca, tak nie byłeś pewien.
Jest to zrobione na tyle inteligentnie,
nie poczuł
że jest...
Tego.
Poczuł, tak nagle okazało się pod koniec.
Czujesz mądre spostrzeżenie, ale nie czujesz się, wiesz, strofowany, że ludzkość jest taka i taka i nie powinieneś taki być, rozumiesz? Bo to jest generalnie taka sytuacja, gdzie Bóg stwierdza, że anuluje sobie ludzkość i mówi im o tym. I oni zaczynają reagować na to. I cały komiks jest w zasadzie... reakcją ludzi na to, co ten Bóg robi z nimi.
Tam jest chyba w ogóle ludzkość jak taki nieudany eksperyment, chyba coś takiego.
Czy tak, mówisz, że nawet dinozaury lepiej mu wyszły, ale tak samo jak dinozaury musi ich skasować, więc będzie koniec świata. I ludzie zaczynają reagować na to w jakiś sposób. Niektórzy, wiadomo, że wszyscy popadają w totalną dewocję, bo chcą zasłużyć na to, żeby pójść do nieba. Kościół rośnie generalnie w siłę, a potem zdarza się coś, co sprawia, że wszystko odwraca się w drugą stronę. I tak przez cały komiks właśnie możesz śledzić to, co się z tymi ludźmi dzieje. I no totalnie ten komiks polecam. Może graficznie nie jest to coś, co powala na kolana i widać chyba bardzo dużą inspirację tym nowym Śledziem. Śledziu teraz ma taki szybki jakby styl rysowania i kolorowania, trochę widać tego inspirację, ale jest to bardzo sprawnie narysowane mimo wszystko. Także dla mnie, ode mnie najwyższe słowa pochwały, naprawdę, warto przeczytać ten komiks.
Na pewno to zrobię.
Totalnie. Ja również.
No, ja mam jeszcze jedną komiksową reckę, ale może ktoś inny teraz.
A ja z chęcią się tutaj.
Żeby mi się gardło nie wyruszyło.
Ja się z chęcią wypowiem. Nic nie wiem, ale z chęcią się wypowiem.
No to
odległa
dalej.
Dzielnica. Jiro Taniguchi. Trudne są te nazwiska azjatyckie. Wcześniej nakręcił, chciałem powiedzieć. Narysował Siewce Wiatru, Ratownika albo Zoo Zimą. Może ktoś kojarzy.
O, ze zimą jest świetnym. Świetnym
też mi się bardzo podobało. I Odległa dzielnica jest bardzo przyjemnym komiksem, bardzo fajną fabułą. W ogóle spodobał mi się sam pomysł na to. To jest o dorosłym salarymenie, takim gościu z Japonii, który ma rodzinę, tam tak się układa, jak się układa, żyją sobie. Widać, że jest już znudzony, że takie zwyczajne prowadzi życie. I pewnego dnia przez przypadek, nie wiadomo jak to się dzieje, po prostu przenosi się w czasie do własnego ciała, jak miał 16 lat, Tylko że z własną świadomością. I jeszcze raz przeżywa pewne rzeczy i odkrywa takie, powiedzmy, tajemnice ze swojej przeszłości. No ale kto o tym nie marzy, żeby ze swoją wiedzą przenieść się na przykład do czasów podstawówki?
Ale on się cofa zupełnie w czasie. To nie jest tak jak Seventeen Again, że w normalnych czasach staje się po prostu młodszy.
Nie, cofa się do swoich czasów, kiedy on był młody. Tylko jest tą postacią, która ma, powiedzmy, chyba tam 50 lat czy 48.
No, czyli chodzi i naprawia swoje błędy, czy właśnie nie?
Wiesz co... Generalnie próbuję, ale fabuła jest... Sam, to jest ciekawe, że sam pomysł na fabułę tak naprawdę nie rozwiązuje jej, że ale będzie fajnie, zobaczymy jak tutaj tą sytuację rozwiąże lepiej gość, który jest starszy, a jednocześnie jest młodym chłopakiem, jaki będzie super w tamtym świecie, tylko nadal rozwiązuje problemy z obecnych swoich czasów, uczy się wiele rzeczy. No nie chcę za wiele zdradzać, po prostu jest napisany kawał świetnej fabuły, niedługo będzie film, zresztą francuski, na podstawie tego komiksu. Którego jestem ciekawy. No i polecam to przeczytać, bo to jest dobra literatura. To można polecić każdemu, to się świetnie czyta. Jiro Taniguchi ma styl rysowania, jaki ma. Jest taki poprawny, nie jest żadnych fajerwerków, ale nie ma się do czego przyczepić. Po prostu rysuje tak, że to nie przeszkadza.
Jest wielki klimat w tych jego pracach plastycznych. To ma trochę swoją senne, spokojne tempo dla mnie, jak na zawsze.
No jest bardzo konsekwentny też to wszystko. Właśnie nie przeszkadza fabule. To nie jest tak, że są nagle plansza, która wygląda graficznie niesamowicie i to ci tak zaburza tempo tej opowieści. Po prostu tak, jakbyś oglądał film. I to mi się najbardziej podoba w tym. A jeszcze szybciutko dorzucę przed następną recenzją, że a propos Zoo Zimą, przeczytałem, nie jest dostępny na Polsce ten komiks, ale można sobie go sprowadzić, co teraz jest dziecinnie proste. Okay. Drifting Life Yasuhiro Tatsumi. Jest to komiks o mangace, o chłopaku, który tam w latach 30. zaczynał, był młody i zaczynał rysować komiksy. Jest pokazana kariera takiego mangaki, który teraz jest bardzo znany, jest jednym z takich, powiedzmy, ojców stylu teraz mangi. No można prześledzić jego życie, właśnie jak to wyglądało, jak się zaczynało, czyli mogę zdradzić, że na początku wysyłał do jakichś magazynów takich pierwszych swojej mangi. Jak się ten styl zmieniał, jakie to było rygorystyczne, że rozumieli przez mangę jeden styl i wszyscy musieli tak rysować, bo jak ktoś rysował inaczej, to już nie było to się nie podobało i on właśnie walczył o to, żeby zmieniać to, coraz bardziej ulepszać. Dużo przemyśleń właśnie o komiksie, o tamtej sytuacji politycznej, wszystko się miesza, no po prostu taka autobiografia tego autora, która ciekawie się kończy też między innymi. Też polecam, kawał dobrej literatury.
Czuję, że tu między nami nastąpi wymiana Drifting Life na Boską Tragedię i może coś jeszcze.
Tak nastąpi, zdecydowanie.
To jeszcze małe słowo ode mnie, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o zwiastunie filmu Scott Pilgrim vs. The World w roli głównej Michael Cera.
Ostatnio odczytałem wreszcie całość, znaczy oprócz tego tomu nowego. I
znowu ja nie.
Nowy tom pojawi się w lipcu, jeśli się nie mylę.
Tak, i podejrzmy się o inne zakończenie niż film, żeby to będą oddzielne jakby takie historie troszeczkę.
To ciekawe, że film chce skończyć całą historię, mimo że komiks jeszcze nie dostał.
Tak, to jest ciekawe.
I ja wiem, że ja wszystko, o czym mówię, w zasadzie mówię w pozytywach, ale tutaj też muszę. Bo Scott Pilgrim jest fantastycznym komiksem. Jeśli komuś nie zbrzydnie kreska, bo to kreska jest dosyć specyficzna, jeśli nie lubi się w ogóle stylu manga, to może trochę odrzucić, bo to jest trochę takie mangowe.
To jest taka udawana manga, to jest taki super deformed, takie coś. Takie
to jest taki cartoon z wpływami mangi.
Tak, tak. Takie coś, jak teraz są animacje nowe na Cartoon Network czasami. Mhm. Coś takiego to w sumie ma, ale sama historia no, jest rewelacyjna.
Jeśli ktoś chce sobie wyobrazić ten komiks, to musi wziąć coś takiego na przykład jak, no nie wiem, czy Blankets, chodzi o taką historię miłosną z opowiadaniem o życiu bohatera, pomieszać to trochę z klimatami questionable contents, gdzie są przyjaciele, którzy spotykają się codziennie i razem jedzą obiady na przykład i spędzają cały dzień i dorzucić do tego klimat gry komputerowej.
Tak, i klimat gry komputerowej właśnie...
Z 8-bitowców. Znaczy,
tak, takiej klasycznej gry komputerowej, gdzie człowiek może być za to, co robi, nagrodzony dodatkowym życiem, save pointem, czy po prostu jakby, to jest świetne, bo tam jest sceny dotyczące właśnie gier, czy właśnie bohater dostaje za to, że udało mu się pokonać jakiegoś z przeciwników, czyli byłych, złych, byłych chłopaków, dziewczyny, w której się zakochał, co też jest świetnym motywem. No i on właśnie dostaje za to na przykład ekstra życie, czy safe, no, genialny.
Fantastyczna scena, kiedy on ma spotkać swoją ex-dziewczynę, której się strasznie boi. Ale musi się z nią spotkać, bo ona załatwia im granie w jakimś klubie, bo ona jest wielkim wykonawcą. I mają się spotkać. On tak strasznie drży, są całym zespołem. I jak widzi taki świecący punkt przy drzwiach i mówi, ej, co to jest? Oni mówią, chyba save point. O nie, muszę zasejwować, zanim z nią porozmawiam. Tak. Ale nie zdąży, on biegnie, ale nie zdąży, bo oni już wchodzą i muszą rozmawiać.
I wszystkie, generalnie wszystkie dialogi w komiksie są najbardziej warte uwagi, bo są tak totalnie nie tyle naturalne, co pasujące totalnie do tych postaci i do tej konwencji.
Ale też tak naprawdę to jest świetna historia, świetna uniwersalna historia, w której no chłopak musi się tak jak no każdy musi się w pewnym momencie zmierzyć jednak z tym wyobrażeniem o tych byłych osobie, z którą się jest, czy tutaj jest to tak w dosłowny sposób potraktowane.
Tak, to musi
ale
z nimi
to jest
walczyć.
Tak naprawdę, tak, on musi po prostu ich pokonać, oni się zamieniają po walce w monety, tak jak właśnie w klasycznych grach, które on zbiera, to jest najlepsze.
Podoba mi się tak.
Po jednej z walk on tak, i on zawsze liczy te pieniądze, na przykład stwierdza, że $1.25, nawet na bilet mi nie starczy. To jest komiks jest przezabawny i no jest a dziwo, jest mądry przy tym wszystkim, co w sobie ma, bo naprawdę można było łatwo to wszystko rozwalić tą ilością tak naprawdę idiotycznych pomysłów, ale udaje się o to utrzymać między tą właśnie taką teen story, takie tam radosne
same
miłosne.
Dobre rzeczy słyszę o tym komiksie. Tak, kolejna rzecz, którą trzeba przeczytać.
Koniecznie powinieneś sprawdzić. Może ci nie podejść, bo to jest jednak trochę specyficzne.
A tam może, nie może. Jak jest fajne, to nie, musi podejść.
Podejdzie, to jest ekstra. To jest super.
Dla mnie było po prostu mieszanka wybuchowa. Myślę, że oszaleję czytając.
Tak, no, tak, tak. O ile ja jako taki właśnie no, manga średnio jest jednak tym, w czym się znajduje, to jest rzeczą rewelacyjną jednak.
Brian Lee O'Malley, czyli autor komiksu, on zrobił coś, co było wydane w Polsce, nazywało się Zaginiona dusza. Było takim małym niebieskim komiksem z dziewczynką na okładce. Ja ten komiks mam, on się rozkleja trochę.
Ale ciekawe czemu.
O, dziewczynka
rozkleja. Oh, come on! No dobra, odbijam pałeczkę w twoją stronę. Ostatnia rzecz, o której będziemy mówić, jeśli chodzi o recenzję.
Mówimy o wybuchowych rzeczach, to nie można zapomnieć o Iron Manie 2. Ten film jest to właśnie tak jak Kick-Ass, jest zajebisty po prostu, jest rewelacyjny. Jeżeli widzieliście jedynkę i wam się podobała, to wam się spodoba dwójka, bo dwójka jest nawet fajniejsza.
Znaczy, tutaj się nie zgodzę z tym, nawet fajniejsza. To jest bardzo dobry film, jest zabawny, jest szybki, jest efektowny, jest wybuchowy. Liczba tych robotów na sekundę w pewnym momencie to jest, dwa roboty na sekundę co najmniej. Ale tak naprawdę to jest pójście, to jest zrobienie kontynuacji po takim najprostszej linii. Tak naprawdę nowy bohater, mamy tego nowego przeciwnika, wprowadzamy tą nową zbroję. Wszystko to jest tak oczywiste i ta fabuła nie za bardzo, moim zdaniem, się klei.
Mnie to odpowiada, bo pierwsza część miała fajne tempo, fajne aktorstwo, dobrze się to oglądało, był humor, idealnie wyważone proporcje. I druga część jest taka sama, tylko jest wszystkiego więcej, ale to jest fajne właśnie, że jest więcej. Co ciekawe, wydawało mi się, że druga część jest dużo dłuższa od pierwszej, a sprawdziłem, jest nawet o kilka minut krótsza, tylko że tak dużo jest włożone do niego, więcej tych rzeczy, ale to nie przeszkadza.
Ja uważam, że trochę za dużo tych rzeczy, bo mamy na przykład postać Scarlett Johansson, która tak gra tą czarną wdowę, gdzie to jest, uważam, że to jest jakaś pomyłka castingowa, bo Scarlett Johansson nie nadaje się, moim zdaniem, prywatnie do ról takich.
Żeby ją oglądać.
No ale nie, jakoś nie jestem akurat fanem ani urody.
Ale nie sprawdza się w filmie?
Znaczy nie, to nie jest rola dla niej, uważam. Jednak sobie miałem przynajmniej inne wyobrażenie tej komiksowej bohaterki, która Scarlett Johansson nie wydaje się taką zimną suką po prostu.
Może i nie, ale nie wiem, nie przeszkadzało mi to. Ja się dobrze bawiłem na tym filmie.
Ale po co ona była tak naprawdę? Ona nic nie wnosiła, ona była tylko po to, żeby Marvel...
Wnosiła.
No dokładnie, po to, żeby...
Wniosła dwie ważne rzeczy ze sobą.
Tak, żeby raz się rozebrała, a ogólnie, żeby Marvel...
Rozebrała się?
Tak, troszeczkę, tak na
bardzo
tyle samochodów.
Dobry film.
Ale troszeczkę nie było tylko dostajnika, ale czarnego, więc klimatycznie.
Żebyśmy nie mówili tylko o Scarlett Johansson, Mikey Rourke jest bardzo dobry w tym filmie. Downey Jr. jak zawsze jest dobry, on jest, urodził
tak,
się,
ale
żeby
tym razem
Iron
dla mnie było za mało właśnie jego. Ja uważałem, że on tutaj jest przyćmiony trochę przez otaczających go aktorów. Bo teraz
ale to nawet fajnie pasowało do historii, bo nie będę zdradzał, co się tam dzieje, ale on jest takie troszeczkę zagubiony w tym filmie, ma pewne problemy i to nawet dwoistej natury. I to gdzieś tam pasuje, a poza tym nadal jest bardzo silną osobowością, która gdzieś tam cały czas przemyka się, ale jest najważniejsza. Nie jest tak, że nagle ktoś mu ukradł film i jest o kimś innym. Nie, nadal jest fajny.
Mnie tam bardzo mi się podobało, że na samym początku, w tych pierwszych paru scenach, jedno, że pojawił się Stan Lee, czy który zawsze musi się pojawić w swoich filmach, ale jest też reżyser tego filmu, występuje tam, gra tam rolę, w jednym zresztą też występował, gra tu rolę...
Happy Hogan się nazywa.
Tak, dokładnie. I to mi się podobało, bo ja widziałem, że jedno, że on chciał się pokazać, dwa, mam wrażenie, że ludzie, którzy robili ten film, świetnie się bawili przy jego produkcji.
To czuć. świetny smaczek poza tarczą Kapitana Ameryki, która znowu się pojawia.
O tak, ale świetnie została wykorzystana też.
Motywie.
I ta scena dodatkowa.
Nie mówcie za dużo. Musimy przerwać zaraz o tym, bo powiecie za dużo.
O dziwo, w kinie sporo osób czekało na scenę dodatkową i teraz nie wiem, czy ludzie po prostu zawsze czekają na sceny dodatkowe?
Nie, po prostu w pierwszej części była scena dodatkowa, teraz też zostańcie, nie powiem o co chodzi, po prostu zostańcie, ale muszę zdradzić jeden smaczek, którego zauważyłem, że mało kto wyłapał, a jest dla mnie rewelacyjny. Jakiś czas temu Kroczący Człowiek jeden, jak się nazywał ten rzeźbiarz, sobie sprawdzę na swojej karteczce, gdzieś mi to zniknęło, Giacometti, została sprzedana za 65 milionów funtów. Nikt nie wiedział, kto to kupił, tą rzeźbę. To jest taki gościu, taki wydłużony, który sobie idzie i się pojawia właśnie w Iron Manie ta rzeźba, która stoi u sztarka, tak bardzo wyeksponowana. Jest to piękne.
No dobra, słuchajcie, zakończmy o Iron Manie, bo dużo osób mogło go jeszcze nie widzieć. Możemy do niego wrócić może jeszcze za tydzień na przykład.
Więc ja tylko jeszcze raz powiem, że jedynka lepsza.
Ja i Belep wtedy też będziemy już po tym filmie. A teraz zapuśćmy jakąś muzykę z tego właśnie filmu. Niech to będzie Highway to Hell, czyli AC/DC. Highway to Hell, AC/DC, to jest utwór, który, jeśli nie mylę, kończy Iron Man 2.
Dokładnie.
A i to jest dalej audycja Swing, to jest dalej Radio Luz, słuchacie nas, to jest już nasze ostatnie 10 minut, że tak powiem, może 5. I tak na sam koniec, na zakończenie, ja chciałbym tak zrobić to tradycją, że będziemy polecać komiks internetowy co tydzień, przynajmniej jeden. I w tym tygodniu to będzie Sin Titulo, którego autora niestety tutaj nie mam, bo straciłem swoje notatki. A nie straciłem, zaraz wam powiem. Ten komiks, jeśli ktoś kojarzy taki komiks jak Kukuburi, o którym mówiliśmy całkiem sporo kiedyś, bo Ramon Perez pojawił się, jego autor pojawił się w Polsce na festiwalu w Warszawie. Tak? W Warszawie? Czy w Łodzi?
W Łodzi.
Rany Boskie, w Łodzi. To Kukuburi należy do takiej grupy internetowych komiksów Transmission X, która skupia bardzo dużo fajnych komiksów i między innymi to jest właśnie Sin Titulo, należy do tej grupy. Druga rzecz, która jest ciekawa w związku z tym komiksem, jest taka, że został nominowany do nagrody Eisnera w kategorii najlepszy komiks sieciowy, a to jest jedna z takich większych nagród komiksowych, nie?
20 kilo waży.
Co to minimalnie, a tylko silni twórcy mogę ją podnieść.
Rany boskie, nie mogę znaleźć tego autora, no trudno. Masz, poszukaj dla mnie. To jest komiks, który opowiada, jest w tym momencie 90 parę stron, to jest właściwie nowela graficzna, która opowiada losy chłopaka, którego dziadek nie żyje i który o tym dziadku dowiaduje się bardzo dziwnych rzeczy, które nie mogą się z niczym się nie zgadzają i cały czas ktoś mu przeszkadza, zostaje wrobiony w różne dziwne rzeczy, traci przyjaciół, traci pracę, generalnie taka historia, która bardzo kojarzyła mi się z Neilem Gaimanem, bo to jest właśnie coś w stylu normalnego człowieka, który wkracza w nienormalny świat. Autorem tego komiksu jest Cameron Stewart i adres to sintitulocomic.com. Bardzo fajnie rysowany, z ciekawym pomysłem na tą całą szatę graficzną. Nie jest po prostu realizm albo tylko kartun, tylko to jest taki realizm trochę zrobiony, wiecie, tusz, a i do tego takie żółte walory w niektórych miejscach. Bardzo fajny klimat, polecam sobie to przejrzeć, zwłaszcza że to jest 90 stron, więc to jest godzina czytania maksymalnie.
Tusz. To dobrze, tuż zawsze ładnie. Tuż, jeszcze żółty kolor, to już w ogóle pięknie.
Nie, bardzo, bardzo fajne. Jeszcze jeśli chodzi o nagrodę Eisnera, to inny członek Transmission X też dostał nominację i to jest komiks Abominable Charles Christopher. Jezus, taka nazwa dla komiksu.
God damn it.
Abominable Charles Christopher. Autorem jest Karol Kerschl, który najwyraźniej uwielbia trudne nazwy. I o tym komiksie może za tydzień, chyba że już o nim rozmawialiśmy, bo nie jestem tego pewien. Jest o takim głupim Yeti.
Mówiliśmy już o nim. Dobra. Polecaliśmy.
Dobra. Także tyle o Sin Titulo i w zasadzie zostało nam chyba 4 minutki. Możemy coś powiedzieć o festiwalu komiksowym w Warszawie, czy nie?
Jasne, że możemy.
Jak było Torturze?
Mnie się podobało. Podobało mi się to, że w jednym miejscu była wystawa, była giełda i takie to miejsce na prezentację, ta sala konferencyjna, powiedzmy, nazwijmy to, w tym basenie, a zaraz obok był bar, była taka kawiarenka i nie trzeba było, tak na przykład jak w Łodzi, się rozchodzić wszędzie po całym mieście, żeby gdzieś się napić piwa, herbaty czy zjeść kanpkę. Tam kanpki były, z tego co pamiętam.
Kanpki.
Ktoś zjadł jedną literę i tak dziwnie to nazwał. Dzięki temu dużo ludzi było w tym jednym miejscu i można było sobie krążyć, przysiąść się do kogoś, do stolika i tak dalej, porozmawiać z każdym. Było fajnie przez to. Nie byli wszyscy tak rozbiegani.
Był klimacik, ale wciąż tak jak na większości festiwali, większość osób odwiedzających to jednak byli wydawcy i autorzy. Nie tak wielu czytelników.
Nie wiem, co ja mogę na to poradzić.
Nic, tylko mówię, że
czytelnicy,
to jednak tak było.
Przyjedźcie większą grupą.
Ciężko też tych nowych czytelników jakoś wybierać. Mam wrażenie, że są zawsze te same osoby na tych festiwalach.
Jednak. No, tak trochę jest. Trochę było osób, które na przykład czytają moje komiksy, bo to są te osoby, które przyszły na trochę, posłuchały nas na Szwingu, a potem tak jakby się rozmyły trochę, więc szkoda, bo warto zostać i porozmawiać ze wszystkimi, bo są naprawdę ciekawe osoby. Także apel do wszystkich, którzy może nie uczęszczają, a chcieliby poznać dużo ciekawych osób, zostańcie na takim festiwalu dłużej, zwłaszcza na afterparty, bo tam naprawdę jest fajnie.
Najciekawiej właśnie wtedy jest na afterparty.
Wiem, że ludzie sobie nie zdają też sprawy za bardzo z tych samych afterparty, że tak naprawdę one są i one są ważniejszymi tak naprawdę.
Tak, tam się rysuje komiksy na dżemach, tam się pije, jeśli ktoś lubi pić, ale nie trzeba. Ja nigdy nie piję dużo, ja zawsze jestem trzeźwy, więc ze mną gadacie.
Tak mówi.
To sprytne podejście.
A to te tańce, które odchodziły w tym roku, to były szalone totalnie. Nie, już przywoływaliśmy umarłych bogów na tym parkiecie. I robiliśmy bitwę breakdance'ową.
Jak tańczą umarli bogowie?
Nie, przywoływaliśmy umarłych bogów.
A dobrze, myślałem, że tańczycie jak umarli bogowie.
Tak siedzieli i patrzą. Po co?
Dobrze mi było.
Jeszcze coś pewnie o tym festiwalu dopowiemy, jak pojawi się Bele, bo on kupił 11 kg komiksów i będzie nam to wtykał w twarz. Więc ten temat jeszcze powrócimy. Tymczasem musimy już kończyć, bo czas totalnie, została nam jedna minuta. Ja przypomnę, odwiedźcie naszą stronę swingmyślnikpodcast.blogspot.com. Odwiedźcie Trekera na jakim adresie?
Trekerdigard.pl.
Trekerdigard.pl, tortura na tortur.com.
Dokładnie,
mnie na cocoart.net i tym będziemy się żegnać. Znajdźcie nas na Facebooku, znajdźcie nas na Twitterze, jeśli macie taką ochotę, jeśli nie, to nie. Tymczasem życzymy wam dobrego dnia, dobrej nocy i pa, pa.
ACDC.
Na razie.